Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Mamy 15.26. Paweł Chrastacz.
Anna Buchwald.
A słyszycie nas dzięki realizatorowi Mikołajowi Biskotowi, także w długi weekend. Redakcja poporadno-naukowa na synapsach nie zapomniała o was i spotykamy się, aby powrócić do dziecięcych wspomnień. We wtorek obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji przygotowałem rozmowę z jednym z najbardziej znanych polskich nauczycieli, Przemkiem Staroniem. To nauczyciel roku 2018, wykładowca akademicki, psycholog i autor książek. Mógłbym opowiadać jeszcze dużo więcej o Przemku, ale o tym dowiecie się za chwilę. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
Dużo czasu spędzasz z dziećmi i edukując wszystkich, jak to robić. Jak do tej pory w życiu te dni obchodziłeś? Czy od zawsze Dzień Dziecka był dla ciebie czymś szczególnym, czy dopiero w dorosłym życiu, już z doświadczeniem akademickim, to cię jakoś zmieniło? Jak to wyglądało?
Moje podejście do Dnia Dziecka naprawdę totalnie ulegało zmianie w ciągu życia, dlatego że ja rzeczywiście jako dziecko miałem bardzo takie podejście pod tytułem, o fajnie coś dostanę. Chociaż u mnie w rodzinie nigdy prezenty nie były jakimś celem samym sobie w życiu, natomiast no jednak to był taki dzień, gdzie człowiek miał poczucie, że zostanie rozpieszczony, nie? Na tej zasadzie może. Natomiast rzeczywiście później w ciągu najbliższych kolejnych lat, kiedy stawałem się nastolatkiem, to w ogóle w sumie ten Dzień Dziecka stał się dla mnie zupełnie obojętny. Natomiast kiedy poszedłem na studia, później zacząłem już pracować, zacząłem widzieć rolę tego dnia w kontekście dzieci w ogóle. To znaczy, jak bardzo ważne jest, żeby obchodzić dzień, w którym jesteśmy totalnie sfokusowani właśnie na dziecku. Ja nie ukrywam, że zacząłem się zapoznawać z różnymi prawnymi aspektami związanymi z dzieciństwem, z ochroną praw dziecka i tak dalej. I jakby ten dzień stał się właśnie dla mnie tego typu symbolem. Jakby takim symbolem nieustannej walki o to, żeby prawa dzieci były przestrzegane. Natomiast w końcu, w pewnym momencie on też się jakby stał dla mnie dniem symbolicznym, bo czerwiec to jest tak zwany Pride Month i w momencie, kiedy mamy Dzień Dziecka, no to jednocześnie zaczyna się miesiąc, w którym podkreślamy bardzo mocno, że każdy ma prawo być taki, jaki chce, że de facto nie można nikogo w żaden sposób dyskryminować, wykluczać, poniżać ze względu na jakieś jego cechy. Jedyne, co może być taką granicą dla naszych działań, no to wiadomo, jest wolność drugiego człowieka. Natomiast nic, co jest po prostu częścią nas, nie może być w żaden sposób właśnie poddawane ocenie, czy być przedmiotem, w zasadzie powodem jakiejś dyskryminacji. Dlatego to się tak wszystko bardzo, bardzo fajnie łączy. I dla mnie ten Dzień Dziecka jest takim szczególnym dniem związanym z moimi wartościami, z moim poczuciem misji i z tym, co mam wrażenie mam do zrobienia na tym świecie. No tak bym to ujął.
Rozwiń zatem, co takiego ciekawego chcesz na tym świecie zrobić?
Ojej, to jest dobre pytanie. To znaczy, ja nie ukrywam, że moim celem jest nieustannie jakby dbanie o to, żeby ten świat był, nie wiem jak to dobrze ująć, zmniejszać w nim cierpienie. O tak bym to może nazwał najsensowniej. W tym sensie, że tak jak mówił Haruki Murakami, ból jest nieunikniony, natomiast cierpienie jest wyborem. I o ile ja nie zabiorę bólu gdzieś tam, powiedzmy, ze świata, to mam takie poczucie, że mogę właśnie zmniejszać cierpienie. Zwłaszcza za pomocą edukacji, gdyż edukacja jest, tak jak mówił Nelson Mandela, a w zasadzie napisał to w liście do Malali, jest najpotężniejszą bronią, za pomocą właśnie której możemy zmienić świat. I mam poczucie, że to jest ta misja. Ona się jakby wyraża, można powiedzieć, w różnych obszarach, bo de facto ja z jednej strony jestem autorem książki Szkoły Bohaterek i Bohaterów, z drugiej strony jestem doradcą do spraw edukacji u Szymona Hołowni w Instytucie Strategii 2050. Z trzeciej strony jestem pracownikiem Uniwersytetu SWPS. Jakby jestem zafiliowany z Zakładem Psychologii i Wspomagania Rozwoju i też jakby uczestniczę w różnych rodzaju kampaniach, piszę blerby na książki, polecam wartościowe książki. No jakby po prostu jest kilka obszarów tego mojego działania. Staram się maksymalnie właśnie za pomocą tych różnych kanałów i form być skutecznym. Skutecznym w zmniejszaniu cierpienia, zwłaszcza tych, no, którzy są, można powiedzieć, najbardziej poszkodowani. Tutaj myślę właśnie o dzieciach, o młodzieży, myślę o ludziach we wczesnej dorosłości, ale także w zasadzie ludziach i w średniej, i w późnej dorosłości, gdyż sporo w życiu pracowałem z seniorami, ale też myślę o zwierzętach. Coraz bardziej jakby staram się pomagać w szerzeniu świadomości w zakresie praw zwierząt i tak dalej, więc myślę, że tak, chyba mógłbym krótko na to pytanie odpowiedzieć.
Naukowa podróż na synapsach dzisiaj na temat dzieci i edukacji. Wracamy do rozmowy z Przemysławem Staroniem, nauczycielem roku 2018.
Wiesz, dla mnie przede wszystkim kluczowe jest to, żeby wskazać, że jak mówimy o dzieciach, to de facto z jednej strony mówimy o wszystkich tych, którzy nie skończyli 18 roku życia, o tak bym to ujął. Chociaż część tych dzieci, która jest w okresie nastoletnim, nie lubi, jak się o nich mówi w tej perspektywie, że dzieci. No ale to jakby tak na tę chwilę w takiej ogólnej, nazwijmy to, kategorii, niech tak będzie. Natomiast...
Dodamy młodzież do tego, powiedzmy.
Dokładnie. Tak, dlatego ja często używam też określenia dzieci i młodzież. Natomiast z drugiej strony, ja mam też, powiem szczerze, takie poczucie, że mówiąc o dzieciach, jak najbardziej można mówić też o dorosłych, gdyż de facto każdy z nas ma w sobie takie wewnętrzne dziecko. I bardzo ważne jest to, żeby to dziecko należycie ogarniać w życiu dorosłym. Nie oznacza dyscyplinować jakoś coś w tym rodzaju, tylko przede wszystkim się tym dzieckiem opiekować. Dlatego, kiedy mówię o pracy z dziećmi, ja tak naprawdę mam w głowie każdego człowieka, każdą osobę, niezależnie od tego, czy ona rzeczywiście jakoś myśli o sobie właśnie, że na przykład już nie jest dzieckiem, tak jak młodzież, tak? Czy nie, dorośli, którzy w ogóle może nawet nie myślą o sobie w ten sposób. No, dla mnie w tym sensie jakby mogę uznać, że jakby każdy, z kim pracuję, jest de facto dzieckiem, przy czym ja oczywiście tego nikomu nie narzucam, żeby to było jasne. To nie jest tak, że przychodzę do dorosłych i mówię, no cześć dzieci. Ja po prostu bardziej jakby pokazuję tę perspektywę w takiej metaskali, tak? Że ten aspekt dziecięcości jest absolutnie jedną z najcenniejszych w cudzysłowie rzeczy, których możemy w życiu doświadczać. I właśnie tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie, bo ty powiedziałeś o najciekawszych jakichś spostrzeżeniach. Ja nie ukrywam, że dla mnie jedną z najciekawszych wartości w pracy z ludźmi okazała się świadomość różnicy pomiędzy takimi dwoma stanami umysłu, albo nawet wręcz postawami, między dziecięcością a dziecinnością. Nie ukrywam, że tak jak no często ktoś nam, nie wiem, mówi tak może i nawet trochę złośliwie, o Jezu, zachowujesz się jak dziecko, to być może właśnie ma gdzieś tam w swojej głowie takie rozumienie zachowania się jak dziecko związane z dziecinnością. I ja tu chcę podkreślić, że o ile dziecinność rzeczywiście jest takim pewnym sposobem zachowania, odczuwania świata, całej postawy, że tak powiem, charakterystycznym dla okresu dzieciństwa i, no i potem już można powiedzieć, powinniśmy z tej dziecinności wyjść. O tyle dziecięcość to jest właśnie to wewnętrzne dziecko, które powinniśmy zachować całe życie. I problem jest taki, kiedy na przykład człowiek dorosły jest dziecinny, tak? Ale co to znaczy? To znaczy, że ma jakby reakcje niedojrzałe. Takie, które upośledzają jego adaptację do warunków, w których żyje, adaptację do relacji społecznych i tak dalej. To jest dziecinność. W tym sensie, że zachowuje się tak, jakby nie przeszedł ścieżki socjalizacji, jakby był taki zagubiony, nie? Zresztą tak się mówi, dziecko we mgle. Natomiast jeżeli człowiek dorosły jest tak właśnie dziecięco nastawiony do świata, to jest coś jak najbardziej dobrego, bo to jest człowiek, który potrafi cieszyć się z małych rzeczy, docenia piękno świata, jest w stanie odczuć radość i zachwyt w kontakcie ze światem. Jest troskliwy, empatyczny, tak? Więc nie ukrywam, że to po prostu mówię, no było jakby takie... To jest jedno z moich takich największych odkryć. Ja nie ukrywam też, że Mimo, że ja od lat głównie pracuję, no tutaj powiem, z młodzieżą, to sporo pracowałem w życiu z dziećmi i ja to widziałem właśnie też na poziomie tego okresu dzieciństwa, że były takie dzieciaki, które bardzo szybko, z różnych powodów, to w zasadzie nie była taka po prostu ich decyzja, bo to jest najczęściej jednak, no, jest tutaj dosyć duża nieświadomość w tym zakresie, więc to jest bardziej kwestia pokłosia tego, co rodzice robią i jak wychowują. No więc były dzieci, które miały zdławioną, zduszoną w sobie dziecięcość. I jednocześnie tak jakby nawet ta dziecinność charakterystyczna dla tego okresu rozwojowego też była jakoś tak tłumiona. O takich dzieciach, pamiętam, mówiło się, jest takie określenie stary maleńki albo stara maleńka. Czyli dziecko, które jest takie bardzo usztywnione w takim rozumieniu, że czujemy, że ono nie jest w stanie jakby funkcjonować w krajobrazie dzieciństwa, takim typowym, tak nazwijmy, czy stereotypowo rozumianym. I oczywiście wiadomo, każdy z nas ma inną ścieżkę, jest indywidualny, jest różnorodność, to bez dwóch zdań. Natomiast jest różnica pomiędzy, zresztą pisałem o tym w trzecim rozdziale swojej książki, jest różnica na przykład pomiędzy introwersją a lękiem społecznym. I ja mam takie wrażenie, że takie dzieciaki, które mają zdławione to dzieciństwo, tę dziecięcość, ale i dziecinność, zdrowo rozumianą w tym czasie, że one niestety siłą rzeczy, to nie jest jakby ich pewna taka cecha osobowości, że one tak sobie funkcjonują, trochę jak dorośli powiedzmy, tylko że one po prostu się boją, albo mają poczucie, że nie mogą, albo życie zmusiło je do tego, żeby one zachowywały się tak powiedzmy dorośle, o tak mi to ujął. I powiem szczerze, że to jest takie też moje spostrzeżenie, które bardzo mocno mi siedzi w głowie. Natomiast ja mam oczywiście szereg różnych spostrzeżeń dotyczących dzieci. Czymś, co spaja w ogóle wszystko, to jest takie poczucie, że wśród dzieci szczególnie jest bardzo dużo cierpienia. I to jest coś, co we mnie budzi taką bardzo mocną wewnętrzną niezgodę, tak? I ja wiem, że ja całego świata nie uratuję, ale mogę zrobić tyle, co mogę. Tak jak mówił Dumbledore, tej nocy będziecie mieli szansę uratować więcej niż jedno życie. Uratowanie od cierpienia choćby jednego dziecka, to już jest jak uratowanie świata.
Bardzo, bardzo przejmująca wypowiedź. Przemku, możemy powiedzieć, że rozmawia ze sobą teraz dwóch popularyzatorów nauki, prawda? Jak możemy wykorzystywać naszą pozycję, to, że właśnie staramy się przede wszystkim edukować wszystkich i dzieci, i młodzież, i dorosłych?
Powiem ci, Pawle, że no, to oczywiście wszystko jest całkowicie, nazwijmy to, do ustalenia. Każdy człowiek musi sam w sobie, nazwijmy to, ustalić, jak chce realizować swoje pasje, swoje możliwości i tak dalej, i tak dalej. Nie? To od razu mówię, że absolutnie nie ma tutaj jakiegoś jednego sposobu, biorąc pod uwagę to, że no właśnie każdy z nas ma, nawet jeżeli powiedzmy interesuje się, nazwijmy to, załóżmy popularyzowaniem nauki, no to każdy z nas ma różne drogi, którymi może pójść, o tak bym to ujął. Są tacy, którzy w tym zakresie idą, używając takich bardzo analogowych metod. Są tacy, którzy idą używając metod bardziej cyfrowych, każdemu wedle jego potrzeb i zainteresowań. Natomiast to, co jest ważne w tym wszystkim, to, że świat często próbuje sugerować nam, że właśnie takie różne formy tej popularyzacji nauki, takie edukacyjne bym powiedział, czasami takie bardzo kolorowe i zabawne, niejednokrotnie słyszy się, że to jest niepoważne, czy coś takiego. I ja osobiście chciałbym tutaj podkreślić, że po prostu czegoś takiego nie słuchać, że tak powiem. Bo ja wiem, że niektórzy mogą się po prostu bardzo tym przejąć i porzucić właśnie na przykład chociażby jakieś niepopularyzowanie nauki, którego istotą często jest właśnie zabawa i w ogóle to, że to się robi tak fajnie, żeby po prostu absolutnie się nie przejmować tym, co mówią inni. Ja nieustannie podkreślam, że to, co jest kluczowe, to, żeby umieć odróżniać konstruktywną krytykę od głupich opinii, hejtu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś się konstruktywnie krytykuje, to robi to tak, że ty nie czujesz, żeby cię poniżał, żeby ci dowalał, że tak powiem, zawstydzał przed innymi. Taki człowiek przede wszystkim robi to w takim właśnie klimacie, żebyś ty usłyszał coś, ale w żaden sposób, no że właśnie nie poczuł się przy innych zawstydzony, więc nie robi tego publicznie. stara się pomóc ci, robi to w dobrej intencji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś wychodzi, jak ja to nie robiłem, nie używam klocków i używam klocków Lego, Harry'ego Pottera, i wiesz, i ktoś w komentarzu na Facebooku, załóżmy, pisze, o Jezu, jakie to jest w ogóle, nie wiem, dziecinne, no to w tym momencie to po prostu to nie ma nic wspólnego z jakąś konstruktywną krytyką. To jest właśnie coś w rodzaju, ja bym nawet powiedział, hejtu, bo to jest najczęściej nabudowane na różnego typu problemach, typu jakiejś wewnętrznej frustracji i tak dalej. Więc jakby ja mówię w ten sposób, po pierwsze, podsumowując to, niech każdy robi co może, to raz, a dwa, niech każdy jednocześnie dba o to, żeby właśnie nikt nie zatruł w nas tej pasji, tak? Popularyzowania nauki, edukowania i używania takich metod, które po prostu uzna, że są jego i że są też skuteczne.
Kontynuujemy rozmowę z Przemysławem Staroniem i bez zmian głównymi bohaterami dzisiaj są dzieci. Wracamy do tematu tego, co jako dorośli zwłaszcza powinniśmy naszym dzieciom ofiarować i jak postarać się o to, żeby wychowywać je jak najlepiej potrafimy.
Jakie są według ciebie najważniejsze wyzwania, które czekają najmłodszych wśród nas? Czy jest coś, na co chciałbyś zwrócić szczególną uwagę, a nie mówi się o tym zbyt często?
Powiem szczerze, że to jest oczywiście pytanie pod tytułem 10 godzin rozmowy i to też by nie było jakby wszystko. Natomiast ja zawsze w takich sytuacjach, wiesz co, po prostu mówię, okej, wskażę coś, co szczególnie jakby mi się tutaj jawi i jakoś tak szczególnie mi się jawi wszystko to, co jest związane z naszą psychiką i z naszą seksualnością, bo to są często rzeczy, które to jest w ogóle takie szeroko rozumiane zjawisko, takiego właśnie przerzucania jakichś swoich wspomnień, własnych doświadczeń na to młode pokolenie i to przerzucanie często kompletnie jest oderwane od tego, co nauka już wie, tak? Czyli na przykład, powiedzmy, kiedyś, tak to nazwijmy, ludzie masowo pocieszali się, mówiąc nie martw się, natomiast no, my już wiemy dzięki nauce, że mówienie komuś ej, nie martw się, wszystko będzie dobrze, nie jest najskuteczniejszą formą dawania wsparcia. Dużo lepiej jest komunikować się raczej w taki sposób pod tytułem widzę, że coś przeżywasz, masz do tego prawo, że właśnie czujesz tak, a nie inaczej. Podobnie nauka idzie bardzo mocno do przodu, jeżeli chodzi o badania nad płciowością i seksualnością. Współczesna wiedza, no ona raczej jest w kontrze do rzeczywistości społeczno-kulturowej, w której żyli obecni tacy dorośli stricte, tak? W sensie dorośli, mocno dorośli, można powiedzieć. Na przykład tacy ludzie jak ja, którzy są gdzieś tam już po 30, czy jeszcze starsi ode mnie. My się wychowaliśmy w innych realiach. Ja pamiętam, że jak byłem nastolatkiem, to się dowiedziałem, że w moim rodzinnym mieście jest klub gejowski i dla mnie to w ogóle było takie, o mój Boże, po prostu w ogóle wstrząs, że w ogóle o matko, jednak jest i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne jest to po prostu, żeby być takim pokornym w stosunku do nauki. Teraz szczególną właśnie troską wiele osób otacza zdrowie psychiczne, na szczęście, z tego względu, że no, ono jest w fatalnym stanie i to nie dotyczy tylko dzieci. Znowu, wiemy to dzięki nauce, ale też jakby to, jakby fatalność, że tak powiem, szeroko rozumianego zdrowia psychicznego w takiej masowej skali, ona jest spowodowana różnymi czynnikami, między innymi chociażby złożonością świata i jakby rzeczywistością medialną, w zasadzie przede wszystkim internetową, która no, daje człowiekowi poczucie, że jest tak wiele dróg, różnych możliwości, nie wiem, których można spróbować, a życie jest jedno. Często my nie mamy zasobów, żeby to zrobić. No i niestety to powoduje jakieś takie poczucie frustracji. Generuje różnego rodzaju potem problemy, chociażby stając się no, razem z tym takim nawałem różnego rodzaju bodźców i tak dalej, no staje się podstawą czy częścią etiopatogenezy depresji. To jest problem. Dlatego ja myślę, że to jest takie bardzo duże wyzwanie, żeby zostawić wszystkie swoje skojarzenia, które ja mam, rzeczy, znaczy w sensie takie postawy pod tytułem, bo mi się wydaje, to jest po prostu, to mi się wydaje, to jest po prostu coś, co w ogóle ja z tym bardzo staram się walczyć, bo mi się może wydawać wszystko, tylko ważne jest to, że jeżeli nie jestem ekspertem, powinienem szukać właśnie potwierdzenia u ekspertów i ekspertek. Dlatego to jest naprawdę wyzwanie, żebyśmy wstrzymali swoje założenia, które mamy odnośnie świata, i wsłuchali się w to, co już wiemy właśnie dzięki nauce, no, która ze wszystkich sposobów poznania, opisania i wyjaśnienia rzeczywistości wstawia temu poznaniu najwyższe wymagania, więc jakby jest najbardziej rzetelna. Najlepiej można jej zaufać. I zachęcam tutaj wszystkich, tak? To samo w kwestii szczepionek, to samo w kwestii jakiejkolwiek innej. Słuchajmy tego, co mówią naukowcy i naukowczynie. I to nie chodzi o to, że jakiś naukowiec z uniwersytetu, nie wiem, w Oslo, w Sydney czy w Rio de Janeiro sobie coś tam powie, bo to nie w tym rzecz. Chodzi o to, do czego dochodzi nauka w wyniku uśredniania wyników różnych badań, czyli tak zwanych metaanaliz, tak? To jest jakby takie wyciągnięcie takiego absolutnego clue wszystkich badań, które się robi właśnie w obszarze jakiegoś tematu. Dlatego no mówię, no jakby to jest takie wyzwanie, tak bym powiedział, biorąc też pod uwagę, że system edukacji ani dzieci nie uczy, ani dorosłych nie nauczył szacunku dla nauki, nie nauczył jakby zrozumienia, że nauka jest właśnie czymś, co jest taką naszą latarnią w rzeczywistości. Podstawową latarnią oświetlającą tą rzeczywistość. I naprawdę uważam to za wyzwanie na wielu polach, chociażby właśnie w kwestii psychologii, w kwestii seksuologii, w kwestii immunologii, tak? To są obszary, które budzą dużo tutaj kontrowersji. Natomiast no, prawda jest taka, że jeżeli ktoś lubi oczywiście się tam bawić w przepychanki na Facebooku, to spoko, tylko że to jest strata czasu, energii i do niczego też najczęściej nie prowadzi. Więc drodzy dorośli, róbmy wszystko, żeby słuchać prawdziwych ekspertów i prawdziwych ekspertów.
Możemy to robić też z dziećmi i młodzieżą, prawda? Możemy to robić wspólnie.
Oczywiście, że tak. No, generalnie wszystko, co jest gdzieś tam, nazwijmy to w obszarze całej rzeczywistości, możemy robić jakby tak naprawdę razem. Kampania teraz taka świetna, którą zapoczątkowało Radio Z i stałem się jej na ich zaproszenie ambasadorem, co w ogóle jest dla mnie mega. Razem zawsze lepiej. Myślę, że doskonale oddaje jakby właśnie ten klimat. Razem zawsze lepiej. Jeżeli możemy inkorporować swoje działania, swoje wszystko tak naprawdę, co dotyczy naszego życia, właśnie to młodsze pokolenie, no to jest wtedy totalnie wspaniałe. No wiadomo, że są takie obszary, które są zarezerwowane, można powiedzieć, tylko dla dorosłych. To jest jakby jasna sprawa, ale paradoksalnie tych obszarów naprawdę nie jest wiele. To też nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, jakoś udawać, że nie ma, nazwijmy to, różnic czy granic pomiędzy pokoleniami, bo to nie w tym rzecz. To chodzi po prostu o to, żeby zapraszać dzieci do jak największej partycypacji w naszym życiu całościowym, na przykład życiu rodzinnym, życiu klasowym i tak dalej. Człowiek, który partycypuje w czymś, który jest zaproszony do partycypacji, sam też jakby od razu lepiej się czuje i często wchodzi od razu w taką rolę dużo bardziej, powiedzmy, odpowiedzialną, no bo raz, że czuje się fajnie, że został właśnie zaproszony, a to jest jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Potrzeba afiliacji, potrzeba bycia zauważonym, potrzeba właśnie takiej akceptacji, pokazania, tak, ty jesteś ważny i tak dalej. A dwa, no taka osoba, która czuje się właśnie zaproszona, ona też uruchamia często w sobie właśnie swój potencjał i tak dalej. Taki naprawdę, taki największy, bo mam poczucie, że może. Dlatego jak najbardziej zapraszam do partycypacji w sposób szczególny. Czytajmy z dziećmi książki wspólnie. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy robić i dla siebie, i dla nich.
Więcej o tym, jakie ciekawe książki Przemysław Staroń, jeden z czołowych polskich nauczycieli, nam poleca, dowiecie się już za kilka minut. Już prawdopodobnie bez technicznych psikusów w drugiej godzinie wysłuchacie także ciekawych historii studentów z koła naukowego Konar działającego przy Wydziale Elektroniki i Politechniki Wrocławskiej. A ja tylko mogę szybciutko skomentować, co tutaj porabia Ania, bo ona tak pisze, a o czym ona tutaj pisze? O czym usłyszymy też w drugiej godzinie?
Tak, bo tutaj już dowiedzieliśmy się wiele o edukacji i o równości. Teraz przejdziemy do aspektu równości naszych umysłów, formy naszych umysłów na przestrzeni lat. Komu łatwiej przychodzi nauka, jakie mamy do niej podejście, ale również jak utrzymać umysł w dobrej formie oraz jak się uczyć, by się nauczyć. Opowiemy o tym na podstawie najświeższych badań, będą absolutne nowości, więc zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
Rozpoczynamy drugą godzinę naukowego spotkania na synapsach. Już, miejmy nadzieję, bez żadnych kłopotów poradzimy sobie w składzie. Paweł Chrastacz
i Anna Buchwald.
A słyszycie nas dzięki realizatorowi Mikołajowi Biskotowi. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu tego, jak się uczyć, co czytać dzieciom. Zacznijmy może od siebie. Oddaję tobie, Aniu, głos. Co ciekawego mówi nam nauka? Jak dbać o to, w jaki sposób się uczymy?
Istnieje trwałe, mocne przekonanie, że to wiek w największym stopniu decyduje o tym, czy nauka przychodzi nam z łatwością. Przekonanie płynie tak właściwie z prostych obserwacji, ponieważ dziecko rośnie, rozwija się i doskonali rysowanie, czytanie, sprawność fizyczną. Wszystko tak właściwie łapie w lot. Jednak badania psycholog Rachel Wu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside skłaniają nas do refleksji, że to nie tylko naturalny rozwój idący wraz z wiekiem dziecka sprawia, że tak szybko się uczą. W swoim dziele podkreśla, że dzieci wykonują niezliczoną ilość prób, powtórzeń, uczą się poprzez rysowanie czy całe mnóstwo innych dźwiękowych czy wizualnych metod. Bo przecież ile szlaczków przedszkolak wykona w swoim zeszycie, ile razy nawet niecelnie strzeli do bramki, nie mu się powiedzie. Ile razy powtórzy wierszyk, który później zostanie w jego głowie na całe życie. Więc teraz zastanówmy się, kiedy ostatnio z taką determinacją uczyliśmy się czegoś nowego, bądź na tyle sposobów próbowaliśmy przedstawić naszemu umysłowi tak naprawdę jakiś obiekt naszej edukacji. Badaczka pokazuje, że dla dzieci uczenie się nowych rzeczy jest czymś całkowicie naturalnym. Od urodzenia przecież nieustannie się uczą rozpoznawać twarze, siadać, chodzić, mówić. Słuchanie, poznawanie czy eksperymentowanie, powtarzanie wraz z wiekiem tracimy, ponieważ to poczucie naturalności procesu nie jest dla nas już tak naturalne. Nie wykorzystujemy podobnych metod. W artykule na łamach Human Development wyjaśnia, na czym polegają różnice w uczeniu się małego dziecka i człowieka dorosłego. Rachel twierdzi, że w ciągu życia przechodzimy od okresu tak zwanego szerokiego uczenia się, gdy jako dziecko nabywamy wiele różnych umiejętności, do uczenia się wyspecjalizowanego, kiedy zaczynamy pracę i stajemy się ekspertami w danej dziedzinie. Ta właśnie zmiana prowadzi do spadku zdolności poznawczych. Początkowo jest to widoczne w sytuacjach całkowicie dla nas nowych, a z czasem również w tych znanych. Oczywiście wyspecjalizowanie się ma swoje zalety, szczególnie w pracy. Stajemy się bardziej wydajni, nie popełniamy błędów, wiemy, co zrobić w danej sytuacji. Z drugiej strony jednak prowadzi to do trzymania się utartych ścieżek, podążania znanymi sposobami myślenia i nie pozwala nam wyjść poza taką bezpieczną strefę.
Uzupełnię, Aniu, twoje słowa. Wu sugeruje wraz ze współautorami George'em Rebockiem i Fengiem Van Kilin, żeby zastosować 6 czynników szerokiego uczenia się charakterystycznego dla małych dzieci. Uwaga, słuchamy. Pierwszym jest otwarty umysł. Uczenie się poprzez obserwowanie i poznawanie nowych wzorców. Drugim czynnikiem, który sprzyja nam, jest uczenie skrojone na miarę ze stałym dostępem do nauczycieli i mentorów, czyli dopasowanie do każdego z nas. Trzeci czynnik to przekonanie, że cały czas możemy się rozwijać i nie ma sytuacji, kiedy nie powinniśmy w siebie wierzyć. Przeświadczenie, że nasz umysł rośnie, jest kluczowe w procesie uczenia się. Termin tak zwany growth mindset, ukuty przez psycholog Carol Dweck, oznacza, że nasza inteligencja nie jest nam dana raz na zawsze, ale możemy ją rozwijać przez całe życie i mam nadzieję, że nasze audycje wam w tym pomagają. Czwarty czynnik mówi o tym, że wolno nam popełniać błędy i ponosić porażki. Piąty, który może być dość trudny dla dorosłych, to regularne zaangażowanie w naukę. Nieodpuszczanie z powodu braku czasu, zniechęcenia czy innych trudności lub kłopotów. Ostatni czynnik to uczenie się wielu rzeczy naraz. Zdobywanie wielu różnych umiejętności w tym samym czasie sprzyja kreatywnemu myśleniu i rozwija zdolności poznawcze. Dodajmy jeszcze, że jest to nam potrzebne w skali długofalowej. Jednym z bodźców, który może pomóc w takim zaangażowaniu się w naukę, może być wewnętrzne przekonanie, że jeśli nie zaadaptujemy się do nowych okoliczności, to w skutku takiego niedbalstwa nie będziemy mogli funkcjonować w tym środowisku tak dobrze, jak moglibyśmy. Na przykład jeśli odpuścimy naukę jakichś nowych technologii, albo jak na przykład mieliśmy teraz sytuację pandemii, kiedy nie byliśmy na bieżąco z doniesieniami naukowymi, mogliśmy się poczuć po prostu zagubieni. I to jest mimo wszystko okej. Na koniec dodam, że istnieje mnóstwo czynników, których tutaj moglibyśmy jeszcze wymieniać bardzo, bardzo, bardzo długo, ale przede wszystkim nasze nastawienie jest najważniejsze. Nasz stan, nasze nerwy, smutek, stres nie pomagają w nauce. Powinniśmy mieć pozytywne podejście do całego procesu, żeby otworzyć się na naukę. Nie wymagajmy też od siebie zbyt dużo. Możemy czegoś od razu nie zrozumieć, możemy pytać, możemy błądzić. Przypomina mi się moja rozmowa z Eliną Bąk sprzed miesiąca, która mówiła właśnie w temacie szczepień, że możemy mieć wątpliwości i nauka jest po to, żeby te wątpliwości rozwiewać. Nauczmy się czytać między wierszami i cieszmy się z tego, że każdą nową rzecz danego dnia zrozumieliśmy. I że za każdym razem jesteśmy mądrzejsi niż chwilę wcześniej. A o tym, jak wracając do dzieci, przekazywać im od najmłodszych lat, że nauka jest w porządku i warto się edukować, o tym już za chwilę. Zostańcie na 91,6 FM. Na Synapsach wracają już za chwilę.
Najważniejsze, co się czuje. przed głosu serca.
Owszem, słuchajmy głosu serca, ale posłuchajmy też, co ma do powiedzenia bardzo ciekawy nauczyciel i wykładowca akademicki Przemysław Staroń na temat tego, jak czytać i co czytać z dziećmi i młodzieżą.
Mogę absolutnie rzec bardzo prostą rzecz, że kiedy ja właśnie wydałem swoją książkę Szkoły Bohaterek i Bohaterów, to wiele osób mi napisało, że ta książka sama w sobie jest super, między innymi dlatego, że ona odsyła do innych pozycji. I rzeczywiście, no ja tam jakby tłumaczę pewnego rodzaju problemy, też sposoby radzenia sobie z nimi, korzystając z bogactwa przykładów ze świata popkultury. Więc na przykład jest rozdział, w którym przywołuję jakąś postać, nie wiem, z książki, czy z filmu, czy z serialu, czy z gry nawet, czy z komiksu i w ogóle. Więc jakby to już samo w sobie, można powiedzieć, jest takie nieustanne polecanie, ale ja też zawarłem tam bardzo obszerną bibliografię. I tak naprawdę można powiedzieć, ta moja książka stała się takimi wrotami do książek. I to dlatego, no powiem szczerze, no po to to napisałem. No gdybym uważał to za jakąś stratę czasu, albo coś tam tego nie robił, po to napisałem, chciałem, żeby było jak najlepsze. Więc naprawdę serio zachęcam wszystkich do sięgnięcia po moją Szkołę Bohaterek i Bohaterów wydawnictwa Agora i przeczytania i zajrzenia do tej bibliografii. Natomiast z takich różnych rzeczy, które się pojawiły na przykład w ostatnim czasie, których nie było wtedy, które są właśnie no takim nowym, że tak powiem, zupełnie no nie wiem jak to nazwać, nie chcę być nabytkiem, no ale takimi perełkami, że tak powiem, na rynku, które dopiero od niedawna funkcjonują, no to tutaj oczywiście pojawia się pytanie, w jakim obszarze ktoś chciałby, załóżmy, sobie podziałać, podokształcać się. Natomiast mi przychodzi do głowy taka pozycja wydawnictwa Albus, Trzecia Płeć Świata. Tam profesor Kuligowski, który jest antropologiem, świetnie pokazuje, jak bardzo my sobie sami narzucamy, że tak powiem, ograniczenia w głowie i z tego powodu mamy kompletnie błędną wizję świata, nie widząc różnych niuansów, nie widząc, jak ta rzeczywistość jest bogata, jak bogate są ludzkie możliwości, ich jakby rozwoju osobowości i tak dalej. No to jest naprawdę mega. To w ogóle bez dwóch zdań. No ja jestem absolutnym fanem takich współczesnych serii, takich no fantastycznych, które bardzo też polecam właśnie do wspólnego czytania. Takich, mówię tutaj o takich książkach post-potterowych, no bo Harry Potter to polecam nieustannie. Ale myślę tutaj o całej serii Baśnioboru i Smoczej Straży. To wydaje wydawnictwo Wilga, to są dzieła Brandona Mala. Myślę także o Lustrzannie, świetnej historii, zadawane przez wydawnictwo Kliczek, teraz będzie finałowa, czwarta część serii, więc to jest mega. Natomiast no jakby, na przykład, jeżeli ktoś chciałby po prostu, nie wiem, jakieś cudo przeczytać razem z dzieckiem, picturebookowe, komiksowe, no to genialny, cudowny podręcznik dla superbohaterów wydawnictwa Debit. Elias i Agnes Weylund, oni naprawdę stworzyli fantastyczną historię. To już kolejna część miała premierę. Ma to bardzo pomocowy charakter, jest mega ciekawe. Bardzo, 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 bardzo polecam. I do inspiracji, no też na przykład chociażby, nie wiem, Coś i Nic. Teraz ta książka wydana przez wydawnictwo Widnokrąg, napisana przez Anię Paszkiewicz, ilustrowana przez Kasię Walentynowicz, w ogóle wygrała w swojej kategorii wiekowej w konkursie przecinek i kropka Empiku. Ja byłem jurorem w tym konkursie i powiem szczerze, jestem przeszczęśliwy, że w zasadzie każda z tych książek, które wygrały, czyli Nolens Volens z drugiej nogi oraz ta książka, co robią uczucia wydawnictwa Dwie Siostry, no to po prostu konsensualnie jakby uznaliśmy właśnie je za zwyciężczynię, więc tutaj polecam także je wszystkie. No mógłbym tak długo, naprawdę długo, 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 długo. Dodam jeszcze, że ponieważ teraz się właśnie zaczyna ten Pride Month, no to absolutnie polecam książkę Cegiełkę. Ja tam do niej napisałem wstęp, ale kluczowe jakby są osoby, które napisały właśnie utwory, różnego rodzaju opowiadania, też wiersze, bardzo fajne. Wiele osób też jakby różnych ilustratorów, ilustratorek to właśnie zilustrowało książkę Wszystkie kolory świata, wydaną przez wydawnictwo Agora dla dzieci. To jest, tak jak powiedziałem, książka Cegiełka. Cały dochód, podobnie jak zresztą teraz z tych tęczowych toreb IKEA, idzie na telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To są przepiękne historie właśnie, które pokazują, że wszystkie kolory świata są potrzebne, wszystkie kolory świata są ok, są dobre, fajne. Te historie są naprawdę cudowne i wzruszające, więc polecam bardzo, bardzo mocno. Na pewno w najbliższej przyszłości no, pojawi się za kilka miesięcy drugi tom mojej książki Szkoły Bohaterek i Bohaterów. Mało tego, my będziemy razem z właśnie Instytutem Strategię 2050, Polską 2050, Szymonem Hołownią, a także ekspertami, ekspertkami, takimi jak Babka od Histy, który jest w naszym pokładzie, Mateusz Mielczarek, będziemy pokazywać całą tę wizję zoperacjonalizowaną już edukacji dla przyszłości, więc to też myślę będzie bardzo, bardzo, bardzo ważny punkt, tak to nazwijmy. Ale myślę też, że wszystkie inne działania, które planuję, o których myślę i nie ukrywam, że niektóre jeszcze ogarniam dobrze w głowie i też niektóre jeszcze są pewnymi niespodziankami. No, powiem tylko tyle. Zapraszam do obserwowania mnie w social mediach. To jest tak, Facebook, wiadomo, nie? Ja tutaj mam swój profil Przemek Staroń, natomiast mój fanpage to jest właśnie fanpage mojej książki Szkoła Bohaterek i Bohaterów. I Przemek Staroń to jest także jakby mój nick zarówno na Instagramie, jak i na Twitterze, ale jestem również na LinkedIn. Co ciekawe, mam konto na TikToku. Swego czasu tam różne rzeczy robiłem, ale w pewnym momencie już po prostu zabrakło mi czasu na to, więc tam wchodzę co jakiś czas, może to w końcu rozkręcę, ale myślę Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn to jest po prostu absolutnie teren mojego działania.
O tym, jak ćwiczyć nasz umysł na co dzień i o innych metodach niż te dziecięce, wspomnimy w dalszej części audycji.
Wrzuć na luz na 91 i 6 FM.
Ludzki mózg ma niesamowite zdolności dostosowania się do zmian, również w starszym wieku. Kiedy uczymy się nowych rzeczy i stawiamy przed sobą kolejne wyzwania, między komórkami nerwowymi tworzą się nowe połączenia, nowe sieci neuronów. Dodatkowo stabilizujemy i wzmacniamy połączenia już istniejące. Każda rzecz, jakiej się uczymy, zarówno mentalnie, jak i fizycznie, to trening mózgu.
Co powinniśmy zrobić? Trening umysłu to nie to samo, co trening pamięci. Niektóre czynności mogą być takie same, jednak trening umysłu to małe ruchy, które dają nam zdolność do lepszego, elementarnego pojmowania. Jakbyśmy tworzyli sobie takie doskonałe płótno na treści i odbiór bodźców. Jakie mamy sposoby na stworzenie takiej przestrzeni albo uczynienia jej bardziej chłonną? Mamy 10 pierwszych takich sposobów. Zdrowe odżywianie i picie dużej liczby wody. 1/5 pokarmu zużywa mózg, a jego odwodnienie może prowadzić do ekstremalnego spadku koncentracji. Kolejnym sposobem na utrzymanie dobrej higieny umysłu jest wyeliminowanie czynników stresogennych powodujących chroniczny stres. Stale utrzymujący się stres może negatywnie wpływać na naukę i pamięć, co już dzisiaj powiedzieliśmy. Przyczyną jest toksyczny poziom neuroprzekaźników pobudzających i hormonów stresu. Kolejnym sposobem na sprawny umysł jest czytanie książek i ograniczenie telewizji, co może zwiększyć nasze rezerwy poznawcze. Okazuje się, że aby utrzymywać sprawność swojego umysłu, możemy nauczyć się gry na nowym instrumencie, trenować swoje ciało, co zwiększy plastyczność umysłu, stawiać nowe wyzwania, a nawet udzielać się towarzysko. Ostatnim ze sposobów jest sen. Niezwykle ważna część naszego życia i bez niej myślenie przychodzi nam niesamowicie trudno.
Pozostał więc nam jeszcze jeden aspekt najnowszych technik nauki, którymi zanęcaliśmy w zapowiedzi audycji. Porozmawiajmy więc o Active Recall i Spaced Repetition. Od lat w procesie edukacji zapewniano nas, że jedynie regularne powtarzanie treści otrzymanej na zajęciach pozwoli nam osiągnąć maksimum korzyści z nauki. Czy to rzeczywiście jedyna droga? Active Recall, najprościej mówiąc, to metoda efektywnej nauki, która polega na aktywnym przywoływaniu faktów z pamięci w celu lepszego ich zapamiętania. Załóżmy, że czytasz interesujący cię rozdział podręcznika i na tym kończysz swoją naukę. Jest to pasywny sposób zdobywania wiedzy, który jest bardzo słabo efektywny. Używając metody Active Recall, powinieneś przeczytać dany rozdział, a następnie spróbować odpowiedzieć na pytania na końcu rozdziału, bądź takie, które stworzysz w swojej głowie. Już sama próba przywołania tych informacji spowoduje, że zapamiętasz więcej z tego, co przeczytałeś. Paradoksalnie nauka nowych rzeczy nie polega na wciskaniu nowych informacji do głowy, a na próbie ich przywołania. Przechodząc do metody Spaced Repetition, tłumaczoną na polski jako powtórki w interwałach, jest to po prostu powtarzanie materiału w określonych odstępach czasu, jest to jeden z wielu udowodnionych sposobów kształtowania pamięci długotrwałej. Wiele badań naukowych potwierdza, że systematyczne powtórki pomagają ugruntować wiedzę na dłuższej fali, czyli jednak nasi szkolni nauczyciele mieli odrobinę racji. Badania takie były przeprowadzone wśród studentów medycyny i także potwierdziły skuteczność metody. Działanie tej metody opiera się przede wszystkim na stosowaniu fiszek, czyli karteczek z pojęciem i definicją.
Nie zapomniałem, jeśli ktoś z was się zastanawiał, pożegnać się z naszym rozmówcą Przemysławem Staroniem, ale będzie to dość wyjątkowe pożegnanie, bo wykorzystam okazję. Pytam często gości spoza naszego miasta, jak widzą Wrocław i moim zdaniem to jest teraz fajna okazja, żeby pokazać, jak naprawdę wielu moich gości z innych miast widzi nasze miasto. Posłuchajmy słów Przemka na pożegnanie.
Dla mnie Wrocław to jest po prostu jedno z najcudowniejszych miast na świecie. Ja zawsze mówię Wrocław, to bardzo dobrze to oddaje. Ja miałem kiedyś w planach, że będę mieszkał, w zasadzie rozważałem trzy miasta po studiach. Wrocław, Warszawa i Gdańsk. Natomiast no tutaj jakby różne kwestie zadecydowały o tym, że się znalazłem w Gdańsku, z czego się bardzo cieszę. Natomiast jakby cały czas Wrocław jest takim miastem, o którym myślę z niesamowitą... Nawet nie wiem, jak to nazwać. No po prostu... Kocham Wrocław i zawsze powtarzam, że Wrocław to jest taki Gdańsk południa, albo inaczej, że Gdańsk to jest Wrocław północy. Naprawdę powiem szczerze, że gdyby była możliwość jakiegoś teleportu, to istniało coś takiego, to ja bym we Wrocławiu przesiadywał non-stop. Bo naprawdę Wrocław to jest z wielu powodów miasto, które... Zachwyca mnie nieustannie, ja we Wrocławiu się przesiadałem, pamiętam jako dziecko jak jeździliśmy z rodzicami na Polszczyznę, potem w ogóle po Dolnym Śląsku jeździliśmy też wakacje. Ja się w ogóle zakochałem w tym terenie, w tym klimacie takim wyżynnym, no i potem już jadąc niżej w górskim. I zawsze ten Wrocław był takim ośrodkiem, takim centrum tego wszystkiego. Potem jako już student Wrocław poznawałem z innej strony, bo tam miałem przyjaciół, jeździłem tam na konferencje. Moja siostra chodziła do klasy teatralnej w Koszalinie i akurat tam mieli premiery sztuki właśnie we Wrocławiu. I pamiętam też, że później właśnie no, jedna z najważniejszych podróży z moim Jędrzejem, jaką odbyliśmy, no to właśnie była do Wrocławia. Zrobiliśmy sobie taki weekend. I te wszystkie elementy, tak, jakby zoo gucwińskich, które po prostu było pierwszym zoo, które odwiedziłem w życiu. To stare miasto, czy starówka, nie wiem, jak się właśnie prawnie mówi, które po prostu położyło mnie na łopatki pierwszy raz, jak tam byłem. Prosiłem rodziców, jako, nie wiem, może 13-latek, żebyś tam podjechali i się po prostu zakochałem. Kupowałem sobie mnóstwo pamiątek, pamiętam. I w ogóle pamiętam też wizyty na studiach, jakieś tam różne przygody w akademikach u moich przyjaciół, ale pamiętam też, nie pamiętam, jak się nazywa to takie wielkie miejsce, znaczy w sensie, gdzie się bardzo wysoko wchodzi. Widać Wrocław z takiej perspektywy. No nieważne, w każdym razie macie coś takiego. Czy stary cmentarz żydowski. No nie, no naprawdę, no mógłbym wymieniać i tak dalej. Powiem szczerze, że to wtedy liczba moich zachwytów przerosłaby ilość krasnali, które macie we Wrocławiu, a myślę, że to wtedy mogłoby rozciągnąć naszą rozmowę. Kocham Wrocław całym sercem. Dzięki Pawle i dzięki wszystkim słuchającym. Trzymajcie się ciepło, pa pa.
Całe dzisiejsze spotkanie z nauką poświęciliśmy temu, że warto być kreatywnym i nie bać się działać. Potwierdzą to studenci, którzy w kole naukowym Konar na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej stworzyli coś naprawdę ciekawego. Otóż Karolina Łęcka i Łukasz Kucharski zgodzili się porozmawiać ze mną na temat projektu uprawy roślin bez, uwaga, gleby. To dość nietypowy sposób uprawy roślin, więc za chwilę wyjaśnimy wam, o co w tym chodzi, a dodam tylko, i o tym też będziecie mieli okazję wysłuchać fragmentów naszej rozmowy, jak udało się otrzymać dofinansowanie tego dzieła z Ministerstwa Edukacji i Nauki. To jest również bardzo ciekawe osiągnięcie, ale oddajmy już głos Karolinie i Łukaszowi.
Cześć.
Cześć.
Cześć. Bardzo nam miło.
Czy równie miło jest wam podczas działalności w Konarze?
Oczywiście. Moja decyzja, zacznę od siebie, moja decyzja dołączenia do koła to była jedna z lepszych decyzji na tych studiach.
A ty, Łukasz?
Takie samo zdanie. Uważam, że przede wszystkim właśnie w kole mam możliwości do nauki czy do rozwoju. No, na przykład takie same, takie dofinansowanie, o jakim teraz będziemy rozmawiać, no nie byłoby możliwe poza kołem.
To, ile osób fantastycznych poznałam w kole i ile możliwości się przede mną otworzyło, to jest zdecydowanie coś, czego można doświadczyć w niewielu miejscach.
Tak jak właśnie Karolina powiedziała, poznajemy ciekawych ludzi. Ludzi tak dobrze wyspecjalizowanych w tematach, którymi się zajmują. Ciężko znaleźć takie osoby poza kołem.
Dobrze, przejdźmy w takim razie do projektu, który otrzymał dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Łukasz, od prezesa dostałem informację, że jesteś pomysłodawcą tego projektu, prawda?
Tak.
Więc jako w cudzysłowie ojciec całego tego sukcesu, opowiedz proszę słuchaczom, o co w tym wszystkim chodzi.
Nie robię projektów tylko i wyłącznie w kole naukowym. Zajmuję się też projektami takimi, powiedzmy, domowymi. Czytałem książkę, taką science fiction, w którym właśnie były opisywane różnego rodzaju hodowle hydroponiczne. I postanowiłem zrobić prototyp, sprawdzić, czy to w ogóle jest możliwe, czy to działa w domu, czy do warunków domowych właśnie da się wszystko stworzyć. Zrobiłem 2-3 prototypy. Jeden to forma wieży wydrukowana drukarce 3D. Ta wieża polega na tym, że woda jest ze stołu jakby wyciągana do góry, potem spływa po ściankach i rośliny w ten sposób się odżywiają składnikami odżywczymi z wody. To był pierwszy prototyp. Ogólnie nie zadziałał za bardzo za dobrze, bo nie miałem wtedy też potrzebnych czujników, nie byłem w stanie kontrolować wszystkich parametrów hodowli, więc postanowiłem zrobić coś większego. Zrobiłem takie jakby coś na kształt regału, w którym były po 4-6 rur, które też właśnie doprowadzały wody do roślin. Zająłem się też odpowiednim oświetleniem. Też ciekawy temat, to nie wystarczy tylko po prostu, powiedzmy, podłączyć zwykły żarówek, tylko chodzi też o barwę światła. No i skupiałem się właśnie na tym odżywianiu roślin za pomocą wody. No i okazało się, że w sumie wszystko działało bardzo dobrze. Po zakończeniu w sumie tego projektu postanowiłem właśnie pokazać zdjęcia kolegom z koła. Wiele osób się tym zainteresowało, dlatego postanowiliśmy zacząć się rozwijać w kole wewnątrz projektu 02.
Na czym polega wyjątkowość takiej metody hodowli roślin?
Znaczy, nawet nie wiem, czy to można powiedzieć wyjątkowość, bo to też nie jest nowa metoda, ale na pewno jest o tyle ciekawa, że zajmuje mniej miejsca, rośliny nie potrzebują aż tyle miejsca jak w ziemi. Można je gęściej upchać, można zrobić jakby, powiedzmy, właśnie w formie półek tą hodowlę, czyli że rośliny będą nad roślinami. Dodatkowo też to wygląda dosyć ciekawie i można hodować to właśnie w różnych warunkach właśnie domowych. Chodzi właśnie na przykład o te wieże hydroponiczne, w momencie, kiedy możemy hodować jakieś zioła czy sałatę w domu. No ma naprawdę dużo zalet. Przede wszystkim te rośliny są dobrze odżywione, bo możemy dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, przez co nawet smak, z tego co czytałem i z tego co też próbowałem, jest się różni, jest po sobie lepszy, taki wyrazistszy niż w przypadku roślin takich po prostu hodowanych w ziemi.
Oprócz ziół i sałaty, jakieś inne rośliny możemy w ten sposób uzyskać?
Praktycznie wszystkie.
Tak?
Nie czytałem o roślinach, które nie można było w ten sposób hodować.
Możemy w takim razie na przykład założyć swój własny ogródek taką metodą, prawda?
Tak, jasne. Właśnie do tego dążymy, żeby zrobić taki system, który pozwoliłby użytkownikowi po prostu wrzucać odpowiednie nasiona, czy gotowe już jakieś tam małe sezonki i po prostu mógł hodować, nawet nie musiał on hodować, tylko żeby cała maszyna po prostu zajęła się tym za niego.
Ta metoda waszym zdaniem ma szansę na zastosowanie wielkoskalowe, na przykład na skalę przemysłową?
Tak, jak najbardziej. I są już tego typu projekty prowadzone, czy właśnie w Czechach chociażby miałem wykład nawet na zajęciach, gdzie chyba w Hiszpanii właśnie zespół badawczy zajmuje się hodowaniem pomidorów w szklarniach i też właśnie wszystko na zasadzie hydroponiki.
Czy długość wzrostu roślin w metodzie hydroponiki jest porównywalna, czy inna, jakby to się działo podczas tradycyjnego wzrostu?
Znaczy, z tego co czytałem, bo też ciężko mi porównać to z moimi wynikami, to mimo wszystko rośliny rosną szybciej, bo to też nawet nie chodzi o odżywienie, tylko w momencie, kiedy na przykład woda nie płynie przez kanały, po prostu dochodzi do momentu, że korzenie mogą bardzo dużo tlenu złapać z powietrza. Tego po prostu nie ma też jakby w, powiedzmy, w normalnym hodowaniu roślin. Ja po swoich eksperymentach widziałem, że rośliny rosły po prostu jak na drożdżach.
Czyli to było dosłownie namacalne, że efekty waszej pracy, co chyba was bardzo ucieszyło, pojawiły się dość szybko, prawda?
Tak.
Jak wyglądał rozwój tego projektu w kole? Jak sam początek pracy wyglądał?
Jeśli chodzi o projekt, to zaczęło się w ten sposób, że dopiero tak naprawdę startujemy. W listopadzie postanowiliśmy złożyć wniosek na dofinansowanie. Poinformował nas o tym właśnie zarząd koła. Opisaliśmy całość, złożyliśmy papiery i czekaliśmy tak naprawdę na jakieś rezultaty. Ale w międzyczasie zaczęliśmy już zbierać grupę ludzi zainteresowanych tematem i zaczęliśmy tworzyć już jakiś zalążek elektroniki czy właśnie mechaniki. I tak naprawdę od stycznia do tego zaczęliśmy już drukować po pierwszej części. To też polegało na tym, tak jakby opóźnienie też jest spowodowane tym, że dużo osób się uczy u nas i nie wszystkie osoby w naszym naszym projekcie są takimi osobami, które są, nie wiem, 3-4 lata w kole, tylko większość z nich jest jednak nowymi członkami. Jak właśnie na przykład mój kolega uczył się dopiero projektować części, czy właśnie wrzucać, drukować je na swojej drukarce, którą kupił, a następnie w sumie czekamy teraz tak naprawdę na zamówienia już z tego dofinansowania, więc jesteśmy troszkę uziemieni przez to, że nie mamy jeszcze takich części, które możemy już zacząć montować. Właśnie brakuje nam filamentu, brakuje nam czujników. No to też nie są to dosyć tanie rzeczy, bo na przykład jeden czujnik taki porządny do mierzenia właśnie ilości składników odżywczych w wodzie kosztuje około 1000-2000 zł. Dlatego tak naprawdę większość nas polegała na tym, że skupialiśmy się właśnie na ewentualnie pisaniu strony internetowej, organizacji, nauce i w sumie tyle, tylko tak naprawdę dopiero startujemy.
Karolino, a jak z twojej perspektywy to wyglądało?
Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że kiedyś bardzo dawno temu ktoś udostępnił post u nas na grupie. No i cały projekt wydał mi się całkiem ciekawy. Okazało się, że jest jeszcze niewielki, że jest tam naprawdę malutko osób, takich aktywnie działających, powiedzmy. Więc zainteresowałam się, ja też wtedy byłam bardzo nową osobą w kole. I stwierdziłam, że to jest to, w co chcę się zaangażować. No i tak od tego czasu zebrało nas się już, z tego co pamiętam, 11 osób. Są osoby przeróżne, z przeróżnymi zadaniami. No wszyscy próbujemy to jakoś ogarnąć, żeby jak najwięcej się nauczyć, ale żeby też mieć jak najwięcej po prostu fanu z tego wszystkiego. Poczuć, że to, co robimy, jest faktycznie taką zabawą, taką odskocznią od codziennej nauki.
Ja jeśli mógłbym przeczytać wszystkie imiona i nazwiska naszych członków projektu, bo też fajnie jakby te osoby się poczuły gdzieś tam odpowiedzialne za ten projekt i powiedzmy wyróżnione. Nie wiem, czy taka możliwość.
Oczywiście, to będzie coś nowego dla słuchaczy, także drodzy słuchacze, wytężcie słuch i zanotujcie sobie, z kim możecie porozmawiać na tak ciekawy temat.
Więc chciałem pozdrowić przede wszystkim Damiana Bartusia, Maćka Samola, Agatę Zawrotniak, Bogdana Stebleskiego, Mateusza Rozę, Olgę Kornelię-Szytkowską i Piotra Durniata, Marcina Młodzińskiego i Grzegorza Kancarka.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Skręca mnie już, jak było zawsze. Mam w sobie kłód, patrzę i patrzę. Nie widzę nic, tak nieporadnie. Wędruje mój rytm, tam gdzie upadnie. Żałośnie czuję się, gdy widzę, że olewasz mnie. Próbuję wypchnąć, ale chyba zakleszczyłaś się. Daj mi odpocząć na replayu, mam ostatni dzień. Gdy byłaś obok, nie wiem, może to był tylko sen. Wokół kolarzy z twoich słów ciśnięte w ciasne ramy. Ostrożnie ruszaj się, inaczej wyjdziesz podrapany. Podwójne zaprzeczenia grożą mi jak karabiny. Mam trzy życzenia, może jeszcze kiedyś je spełnimy.
Na ścianach wiszą ogryzki naszych. Patrzą się na mnie, pytają, gdzie jesteś dziś? Przecieram oczy, ale znowu jestem tu. Przez te tęsknoty odkładam godność u twoich stóp.
Daj mi zapomnieć, ugasz ten nieznośny żar. Odwróć się do mnie albo zdejmij swój paskudny. Daj mi zapomnieć, ugasz ten nieznośny żar. Odwróć się do mnie albo zdejmij swój paskudny czar. Otwieram oczy, ale znowu jestem tu. Na tęsknoty odkładam godność u twoich.
Wracamy do rozmowy z członkami koła naukowego Konar. Usłyszymy, jak projekt, który umożliwi wzrastanie roślin bez gleby, zaciekawił przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki i że właśnie takie projekty, o których mówiliśmy od początku naszej audycji, które pobudzają taką ciekawość, są warte świeczki, bo usłyszycie właśnie za chwilę między innymi, ile pieniędzy można dostać na współtworzenie, na prace, które są związane z takim projektem.
Tu musieliśmy zrobić już wstępne wyceny wszystkiego tego, co tak naprawdę zawarliśmy w tym harmonogramie. No i nie ukrywam, że było to dość ciężkie zadanie, jako że właśnie i dla mnie, i dla Łukasza jest to pierwszy taki wniosek o takie gdzieś tam dofinansowanie. Planowanie tego wszystkiego tak daleko w przód, ponieważ planujemy ten projekt na cały rok do przodu, było całkiem niezłym wyzwaniem. I właśnie nasze korzystanie właśnie z tego dofinansowania ministerstwa polega na tym, że my przedstawiliśmy im dokładny harmonogram z zadaniami, jakie sobie wyznaczamy. Jest rozpisane, w jakich miesiącach kolejno będziemy je realizować oraz ile pieniędzy przeznaczamy, jakie środki będziemy przeznaczyć na poszczególne etapy. Oni będą właśnie nas z tego rozliczać.
Jaka jest kwota dofinansowania?
14,5 tysiąca. To jest taka kwota, którą po prostu ustaliliśmy na podstawie ilości członków, jaką mieliśmy, i tak staraliśmy się realnie podejść do tematu, żeby nie wziąć za dużo tych pieniędzy i nie za mało, żebyśmy mogli zrealizować te podstawowe punkty naszego projektu. A po prostu jakieś pieniądze, które zdobędziemy od sponsorów, czy właśnie jeszcze z jakichś innych źródeł, to przeznaczymy na po prostu większy rozwój tego projektu.
W rozgrzewce przed nagraniem wspomnieliście już, że tak jak wszyscy studenci, mamy teraz na głowie sesję, więc w najbliższym czasie to będzie największym zmartwieniem. Ale co będzie się działo z projektem dalej? Czy podczas wakacji prace nie zwolnią?
Wydaje mi się, że nawet przyspieszą, bo tak jak właśnie wspominałeś, teraz jest sesja i dużo osób nie ma czasu na projekt, a jednak wakacje w większości będziemy się dalej spotykać. Też nie mamy problemu z pracą zdalną, bo jednak na przykład czy aplikacja, czy programowanie jakichś modułów elektronicznych można zrobić w domu, ale jakby już wszystko będziemy dalej pracować nad tym projektem. No, na pewno ja, czy Karolina, czy właśnie jeszcze osoby odpowiedzialne za część mechaniczną, będziemy siedzieć codziennie, czy tam co drugi dzień w piwnicy naszego koła i coś tam kombinować.
W którym miejscu na Politechnice macie swoją siedzibę, jeśli chodzi o to badanie?
Teraz aktualnie jest jeszcze takie płynne. Mamy przede wszystkim tam jakby salę 02, w której też od której nazwy się jakby wziął nasz projekt pierwszy. Jeszcze jesteśmy jakby w trakcie dogadywania się z tym miejscem, bo jakby próbujemy dopiero kupić te części. Jak zaczniemy to składać, dopiero będziemy wiedzieć, jak dużo to miejsce zajmie finalnie i będziemy wtedy kombinować, gdzie to postawić. Mieliśmy nawet pomysł, żeby taki akurat dopiero luźny pomysł, żeby zrobić gdzieś jakąś szklarnię na dachu. I gdzieś tam już w tym temacie prowadzimy jakieś rozmowy, ale to jest taki otwarty temat, gdzie chcemy zapraszać i nie wiemy, czy to się uda.
Miejmy nadzieję, że to się uda, bo w takim razie, skoro wspomniałeś, że tego typu projekty mogą być stosowane już w przyszłości dość często, czy we Wrocławiu widzisz już miejsca, gdzie można wprowadzić takie rozwiązania, poza naszą uczelnią oczywiście?
Znaczy, oczywiście tworzymy dwie hodowle hydroponiczne, właśnie tą wertykalną, taką bardziej przemysłową, powiedzmy. Ta wertykalna będzie na tyle mała, że wydaje mi się, że każdy może mieć coś w swoim mieszkaniu. To będzie chyba jakby wielkość postawy tam 40 na 50 cm, a wysokość około tam 1,5 metra do 2 metrów max, 1,5 metra bardziej, więc to nie są duże rozmiary. Ta druga hodowla będzie w formie właśnie też takiego regału i ona już będzie troszkę większa, ale jakby przede wszystkim jeśli chodzi o hydroponikę, to plus jest taki, że właśnie są też firmy, które na przykład z tego co wiem tworzą takie temy wewnątrz starych kontenerów, więc to da się upchać w różnych miejscach i to jest ten plus całej hodowli, że mając lampy właśnie, czy odpowiedni właśnie jakieś zamknięte pomieszczenie, możemy hodować rośliny wszędzie.
Czy wyobrażasz sobie na przykład jakąś restaurację, która może taką instalację mieć u siebie w kuchni?
Tak, jak najbardziej. Właśnie można było to robić albo w formie właśnie czy w kuchni, żeby to na przykład właśnie osoby zamawiające w tej restauracji mogły patrzeć, jak to rośnie, albo nawet na dachach danych restauracji.
Tak, to mogłaby być wizytówka, prawda?
Tak, to właśnie jest taka jedna z takich firm, która ekologicznie podchodzi do tematu. No to jest ciekawe.
Macie jakieś wymarzone miejsce, gdzie chcielibyście, aby taka instalacja się znalazła? Zastanawialiście się nad tym?
Znaczy, wstępnie myśleliśmy o geocentrum, ale to jest właśnie taki trochę dosyć otwarty temat, dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić jeszcze. Przede wszystkim też chcemy się skupić na tym, jakby tej części systemu, żeby nie próbować jakby tego systemu dawać już jakby innym ludziom, tylko bardziej, żeby na początek skupić się, żeby dopracować tą część elektroniczną i część taką, nie wiem, z aplikacją, bo też chcielibyśmy dodać dużo takich, powiedzmy, funkcjonalności do tego projektu, na przykład, że wsadzając jakieś rośliny w dane miejsce w hodowli, kamera rozpozna, jaki to jest typ rośliny i sam będzie cały system będzie sam dopasowywać parametry wtedy hodowli. I to jest takie duże rzeczy, które chcemy gdzieś tam prowadzić, przetestować, czy to rzeczywiście ma jakiś sens, czy po prostu może to porzucić. No przede wszystkim właśnie dobrze to dopracować, bo jak już będziemy mieć dopracowany system taki sterowania wodą, ilością tych wszystkich składników odżywczych, to będziemy mogli myśleć, co dalej z tym zrobić.
Czy osoby, które dołączą do waszego koła na przykład w przyszłej rekrutacji będą mogły wam jeszcze pomóc? To już będzie zbyt skomplikowane dla osób, które dopiero będą w kole świeżakami.
Nie, bo wydaje mi się, że projekt 02, bo Luna jest pod projektem projektu 02 i to jest taki projekt, gdzie robimy różne małe jakby moduły do inteligentnego domu i tam jednak jest miejsce na osoby, które mogłyby dziś czegoś się próbować nauczyć i to nie jest jakby już zamknięty projekt, gdzie nie rekrutujemy osób. Na pewno potrzebujemy osoby odpowiedzialne za elektronikę. Pytanie właśnie, co jeszcze z programowaniem, tak naprawdę to, że się zmienia. Im bardziej projekt będzie w tej fazie takim jakby końca, tym wydaje mi się, że więcej takich zapotrzebowania się jakby pojawi gdzieś. No ciężko stwierdzić na tą chwilę obecną, ale jednak mimo wszystko rozważymy każdą jakąś osobę, która będzie chciała dołączyć do tego projektu.
Radio Luz. Włącz Wrocław. Get out of my mind, my leg, what you find. Ten cuidado con lo que pides. I got what you need, I know what you like. Que yo pueda hacer que te envicies.
Na zakończenie spotkania z Karoliną i Łukaszem z koła Konar usłyszymy, jakie inne projekty są obecnie opracowywane w ich ukochanym przez nich kole naukowym. Możesz polecić jeszcze jakieś inne ciekawe projekty, nad którymi Konar obecnie pracuje?
No dwa takie chyba główne projekty to są w sumie, to jest Ariadna, to jest ten robot sapecki. To jest bardzo ciekawy projekt, właśnie robota, który jakby ma za zadanie rozminowywać dane pole, czy jakąś przestrzeń. I drugi taki też stary, już znany projekt to są szachy robotyczne.
Tak? A co w nich takiego ciekawego?
Tam akurat ten projekt jest bardzo skomplikowany technologicznie, że tak to mówię, bo tam rzeczywiście wszystkie jakby aspekty tego projektu są na bardzo wysokim poziomie. I tam rzeczywiście jakby ktoś się dostał już mając jakąś podstawową wiedzę i możliwe, że na pewno by go przyjęli, to mógłby się bardzo dużo nauczyć, czy właśnie z elektroniki, czy z programowania.
Sama robotyczna szachownica też jest, no, moim zdaniem wyjątkowa, dlatego dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o tym projekcie, no, że polega na tym, że gra się w szachy z komputerem. Są prace właśnie, aktualnie z tego, co kojarzę, wygląda to tak, że nie można chyba samemu przestawiać pionków, tylko że reaguje to wszystko na komendę głosową. A z tego, co wiem, są prace właśnie nad tym, aby można było wszystko ręcznie przestawiać. W każdym razie to jest naprawdę wielki projekt. Jak się patrzy na to z boku, to naprawdę wygląda na strasznie skomplikowany.
Będzie on zaprezentowany szerszemu gronu studentów czy pracowników uczelni w przyszłości?
Znaczy on już chyba jest prezentowany od paru lat. Tak powiedzmy, że ta pierwsza wersja już stała na właśnie jakichś tam dniach otwartych, chyba jak ja się rekrutowałam do koła, czy tam właśnie jeszcze 3-4 lata temu, jak gdzieś byłem na dniach otwartych, to już ten chyba projekt istniał.
Jasne, ja bym jeszcze chciała wspomnieć w temacie Konaru, że Konar to nie tylko wielkie projekty, bardzo zaawansowane i to nie są tylko pomysły jednej osoby, w które musi zaangażować się reszta, że to jest także multum mniejszych robotów, które potem jeżdżą na zawody robotyczne i reprezentują i koło, i Politechnikę tak naprawdę. I każdy z członków koła ma możliwość zbudowania swojego robota, ponieważ mamy naprawdę świetnie wyposażony warsztat. No i przede wszystkim mamy zasoby wiedzy w postaci właśnie starszych członków, czy to już absolwentów, czy to właśnie nadal czynnych, czy niedziałających osób, które jak najbardziej są chętne, żeby pomagać, zawsze można się spotkać, zawsze można się spytać o radę, więc no w takim towarzystwie zrobienie swojego pierwszego robota jest naprawdę na pewno dużo łatwiejsze niż zabranie się do tego samemu.
Zakładam też, że wsparcie prowadzących również nie jest problemem.
Oczywiście. Myślę, że tutaj nasz doktor opiekun, doktor Robert Muszyński, jest tutaj ogromnym też wsparciem dla koła i pod względem właśnie merytorycznym, i pod względem organizacyjnym. Z mojego tutaj stanowiska chciałabym też serdecznie podziękować za całe wsparcie i dla projektu 02, i dla właśnie ogółem dla całego koła.
Wy to dość leniwe, sobotnie, długoweekendowe popołudnie byli z wami Łukasz Kucharski i Karolina Łęcka z Koła Naukowego Konar, działającego przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Życzymy wam powodzenia we wszystkich projektach i na studiach.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło i do usłyszenia.
Dla mnie kolejna ciekawa rozmowa z przedstawicielami kół naukowych jest tym, co lubię podczas prowadzenia na synapsach najbardziej, i kolejne koła naukowe na pewno się pojawią na naszej antenie. A ty, Aniu, co najlepiej zapamiętałaś z dzisiejszej naszej audycji?
Myślę, że na pewno techniki nauki to była dla mnie bardzo istotna rzecz, ponieważ nie tylko tutaj na studiach czegoś się uczymy, również poza uczelnią zawsze szukamy jakichś możliwości, więc dobrze wiedzieć, jak tę wiedzę porządkować. Może tak samo od siebie chciałabym dodać, że techniki to tylko teoria i że warto badać swój wewnętrzny flow i wiedzieć, co tak naprawdę nam pasuje. Więc mam nadzieję, że właśnie daliśmy wam jakieś płótno do tego, żeby stworzyć sobie przestrzeń myślową, ale więcej poznania wyniknie z takiego samobadania.
Tak, to samo dotyczy się dzieci. Przypomina mi się moje spotkanie z Dawidem Myśliwcem, prowadzącym kanał Uwaga Naukowy Bełkot, kiedy pytałem się go, jak doradzić mojej bratanicy, która ma teraz 4 lata w przyszłości, co ma robić, to powiedział wprost, po prostu pozwolić jej realizować się i nie narzucać niczego z góry. Ona sama wie najlepiej, co ją zainteresuje. Na synapsach ponownie pojawi się na antenie Radia Luz w środę o 17:00. Usłyszycie ponownie mnie, Pawła Krastacza, który razem z realizatorem Mikołajem Biskotem i z Anią Buchwald. Wszyscy żegnamy się z wami i do usłyszenia wkrótce na 91,6 FM.